Witamy w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie. Przed nami niezwykle intrygująca misja.
I to jaka misja?
Wkraczamy dzisiaj w taki fascynujący świat, w którym dawna słowiańska mądrość ludowa krzyżuje się, i to w bardzo praktyczny sposób, z tradycyjną medycyną chińską.
Zgadza się.
Na naszym stole leży dzisiaj spory stos bardzo różnorodnych materiałów. Są to osobiste notatki, obszerne wpisy z bloga, bardzo specyficzne instrukcje dla grafików.
O tak, te instrukcje są niesamowite.
Prawda. A do tego mamy nawet domowe poradniki przetrwania. Wszystko to autorstwa Ewy Kozioł, twórczyni marki Słowiańska Zielarka.
Przekrój tych tekstów jest po prostu ogromny. Od biochemii trawienia, przez estetykę wizualną, aż po, uwaga, mikrobiologię wykłowania mięsa.
Brzmi to trochę jak rozstrzał z innej planety, ale...
Ale to, co spaja te wszystkie pozornie niepowiązane wątki, to taka głęboko zakorzeniona chęć zrozumienia, jak naprawdę funkcjonuje ludzki organizm w zderzeniu z otaczającym nas środowiskiem. Z dala od tych współczesnych, powiedzmy sobie szczerze, często szkodliwych trendów.
I właśnie dlatego ta wiedza jest tak bezcenna. W dobie wszechobecnego szumu marketingowego, kiedy każdego dnia zewsząd atakują nas nowe superdiety i mamy to informacyjne przeciążenie, dzisiejsze badanie tych tekstów oferuje nam swoisty skrót. Skrót do bycia dobrze poinformowanym.
Uczy powrotu do korzeni, ale w sposób dopasowany do współczesnych realiów.
Dokładnie. Będziemy przyglądać się temu, jak poprzez zaskakująco proste nawyki odzyskać energię, chronić zdrowie, a nawet, i to jest dla mnie absolutny hit, jak być przygotowanym na niespodziewane kryzysy.
Dysponując zaledwie 50 metrami w bloku.
Bez dostępu do przepastnej piwnicy. To jest przecież wiedza niesamowicie pragmatyczna, obdarta z tej całej iluzji kolorowych reklam.
No dobrze, to od czego zaczynamy?
Okej. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zacznijmy od początku dnia, czyli od porannego ognia trawiennego.
Złote godziny żołądka.
Właśnie. Z notatek autorki wyłania się koncepcja wywodząca się prosto z medycyny chińskiej. Według niej między 7 a 9 rano żołądek jest najbardziej aktywny. Nasz ogień trawienny jest wtedy bardzo delikatny, budzi się do życia. Przypomina wręcz płomień małej świecy. I nagle okazuje się, że to, co powszechnie uważa się dzisiaj za zdrowe śniadanie, w rzeczywistości ten delikatny płomień duszy. Autorka wymienia 4 fatalne błędy.
4 błędy, które popełnia prawdopodobnie większość z nas?
Zdecydowanie. Po pierwsze, zimne jedzenie. Mowa tu o tych bardzo popularnych smoothies z lodem, czy powiedzmy jogurtach wyciągniętych prosto z lodówki. Ciało musi zużyć ogromną ilość energii, by to najpierw ogrzać, zanim w ogóle zacznie trawić. Skutek? Poranne wzdęcia i tak zwana mgła w głowie.
To, co jest tutaj fascynujące, to ten mechanizm fizjologiczny, który za tym stoi. Zastanówmy się, co dzieje się z naszymi naczyniami krwionośnymi w żołądku, gdy wrzucamy do niego lodowaty płyn z samego rana.
Kurczą się.
One się natychmiast kurczą. Krew odpływa, kosmki jelitowe sztywnieją, a cały proces wydzielania soków żołądkowych zostaje zahamowany. Współczesne reklamy promują takie lodowate, surowe smoothies ze szpinakiem jako absolutny szczyt zdrowia i bombę witaminową.
Prawda.
Tymczasem z perspektywy wschodniej medycyny i zwykłej biologii to jest gaszenie życiowej energii na samym starcie dnia. Organizm rano potrzebuje łagodności, lekkości i przede wszystkim ciepła.
Drugi błąd to wszechobecne słodycze. Płatki śniadaniowe, słodkie rogaliki, tosty z dżemem. Z tekstów Ewy wynika, że one dają nam tylko fałszywą energię.
Wskok cukru.
Dokładnie. To jak wrzucenie suchego papieru do ogniska. Wybucha jasnym płomieniem na kilka minut, ale bardzo szybko zostawia sam popiół i wilczy głód. Taki głód, który najczęściej uderza z pełną mocą koło godziny 11.
Zmuszając do sięgnięcia po kolejną przekąskę.
Trzeci błąd, i tu autorka używa świetnej analogii, to kawa na czczo. Kawa wypita przed posiłkiem jest jak biczowanie zmęczonego konia.
O, to bardzo obrazowe.
Prawda. Można go poganiać, koń z bólu nawet przyspieszy, ale bez prawdziwej paszy i tak w końcu padnie z wycieńczenia. Kawa świetnie pobudza, ale absolutnie nie odżywia komórek.
Zgadza się. Kawa na pusty żołądek to uderzenie w nadnercza. To sztuczny wyrzut kortyzolu. Wysusza soki trawienne i podnosi energię, zaciągając dług energetyczny, który i tak trzeba będzie spłacić po południu, spadkiem formy.
A czwarty błąd to ciężki tłuszcz. Smażony bekon czy jajecznica na ogromnej ilości tłuszczu. Zamiast płynnego przepływu energii tworzy się potężny zastój.
Żołądek nie jest rano gotowy na taki maraton.
Właśnie. Dlatego materiały proponują zupełnie inne podejście. Ciepłą owsiankę z cynamonem gotowaną na wodzie, lekkie kasze z warzywami, jajka przygotowane niezwykle delikatnie, na przykład na miękko.
Pojawia się nawet propozycja ciepłej zupy śniadaniowej, co w wielu krajach azjatyckich jest absolutnym standardem. Taki bulion nawilża żołądek.
To odejście uczy szacunku do własnej fizjologii. Ale przejdźmy teraz do medycznych interwencji, bo tu pojawia się wątek, który w źródłach jest wręcz niezwykły. I to jest ten moment, gdzie Ewa Koziół łączy dawną słowiańską medycynę ludową bezpośrednio z tradycyjną medycyną chińską.
Tak, i co istotne, w tych zintegrowanych działaniach wspiera ją mąż, Dawid Kozioł.
Właśnie, który jest profesjonalnym akupunkturystą. Z ich wspólnych notatek wyłania się obraz terapii, gdzie naturalne kuracje ziołowe słowiańskiej zielarki są niezwykle precyzyjnie łączone z odpowiednimi punktami akupunkturowymi. Punkty te są wybierane właśnie przez Dawida.
Ta fuzja jest doskonale widoczna w opowieści o ratunkowym kompocie spora.
Autorka wspomina, że sama się z tego babcinego sposobu na początku śmiała, dopóki nie zrozumiała medycyny chińskiej.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, zrozumiemy, że w TCM istnieje bardzo konkretne pojęcie fazy inwazji.
Fazy inwazji.
Tak, to ten krótki moment, zazwyczaj pierwsze 24 godziny infekcji, kiedy czujemy zaledwie lekkie dreszcze, takie uczucie rozbicia, delikatne drapanie w gardle. Ale uwaga, nie mamy jeszcze gęskiej wydzieliny.
I co wtedy robimy?
Kompot z białej części pora, imbiru i miodu działa wtedy jak naturalny wypaczacz.
Zatrzymam się tu na moment i wejdę w rolę adwokata diabła. Zastanówmy się, czy to nie brzmi trochę archaicznie. Współczesny człowiek przy pierwszych objawach bierze popularną saszetkę z apteki, żeby zbić dreszcze i iść do pracy. Czyli według notatek wolelibyśmy celowo wypocić patogen, zamiast zablokować objawy.
I to jest kluczowe pytanie. Z punktu widzenia tych starych systemów, branie leków blokujących w fazie inwazji to gigantyczny błąd. Organizm próbuje wyrzucić patogen na zewnątrz poprzez dreszcze, a farmakologia sprawia, że ten patogen zostaje dosłownie zepchnięty głębiej.
Czyli kompot spora współpracuje z ciałem.
Wywołuje tak zwane terapeutyczne poty. Wypijamy ten ostry napar, wchodzimy pod kołdrę i ciało wypycha choroby przez pory skóry. Oczywiście w połączeniu z odpowiednimi punktami akupunkturowymi pobudzanymi w tym czasie efekt jest znacznie silniejszy.
Ale warto podkreślić ostrzeżenie ze źródeł. Ten sposób zadziała fatalnie, jeśli pojawiła się już wysoka gorączka i żółta wydzielina.
Dokładnie. Wtedy choroba weszła w fazę wewnętrznego gorąca. Podanie imbiru byłoby jak dolanie benzyny do pożaru. Przesuszyłoby to płyny ustrojowe.
To dowodzi, że te naturalne metody wymagają precyzyjnej diagnozy, a nie tylko powtarzania przepisów z internetu. I tu robi się naprawdę ciekawie. Spójrzmy na inny problem – norowirus.
Zmora wielu rodzin.
O tak. Z pisów dowiadujemy się, że ta powszechna rada pij dużo wody przy ostrej biegunce czy wymiotach to błąd. Sama woda po prostu przelatuje przez zniszczone jelita jak przez rurkę bez dna.
Z biochemicznego punktu widzenia to trafne spostrzeżenie. Norowirus to nie jest zwykłe zatrucie. On ścina kosmki w jelitach. Uszkodzona błona śluzowa traci zdolność wchłaniania.
I my tę wodę tracimy.
Pijąc samą wodę, wypłukujemy resztki soli mineralnych. Dlatego Ewa proponuje trzy tarcze obronne. Pierwsza to mocno rozgotowana zupa marchewkowa z solą i miodem. Marchew uwalnia pektyny, a te działają w jelitach jak żelowy plaster.
Powlekają ściany i zatrzymują wodę. Druga tarcza to mocna, uwaga, wyłącznie liściasta czarna herbata. Zaparzana przez kilka minut uwalnia garbniki, które mają działanie ściągające, zamykają pory w śluzówce. A trzecia tarcza, z notatek, to odwar z suszonych owoców leśnej borówki.
Borówka to podwójne uderzenie. Ściąga tkanki, ale dzięki antocyjanom ma też bezpośrednie działanie przeciwwirusowe. Atakuje patogena.
Odpowiednio dobrana żywność staje się specjalistycznym lekiem. A skoro o precyzji mowa, kminek. Zwykły, Świeży jest świetny na trawienie po ciężkim obiedzie, ale wsypany na suchą patelnię i podprażony przez 2 minuty, aż ściemnieje, całkowicie zmienia właściwości. Staje się ekspertem od wzdęci z zimna.
Kłujący ból brzucha domagający się gorącego termoforu.
Niesamowite, prawda? Zwykła obróbka cieplna przeprogramowuje zioło.
W medycynie chińskiej to zmiana natury termicznej produktu. Prażenie wtłacza w ziarna energię yang, ciepło i suchość. Kminek staje się wewnętrznym kompresem rozpraszającym chłód.
To surowe, pragmatyczne podejście do natury przenika do każdego aspektu pracy autorki. Widać to nawet w komunikacji wizualnej. Mamy przed sobą dokument wewnętrzny, wytyczne dla grafików marki Słowiańska Zielarka. Co to oznacza w kontekście budowania przekazu?
To bardzo ciekawe przejście od medycyny do marketingu.
Autorka żąda całkowitego odrzucenia nowoczesnych trendów. Zakazuje flat designu, pastelowych akwarelek, uśmiechniętych twarzy ze stoków i sterylnej bieli.
Analizując to z punktu widzenia teorii 5 elementów w medycynie chińskiej, widzimy absolutną konsekwencję. Kolory nie są przypadkowe.
Autorka podaje dokładne kody HEX. Wymaga mrocznego tła w odcieniu leśnej zieleni kod 2B5329, do tego linia ze starych zielników w kolorze złota C9A84C i ceglaste akcenty.
Każdy kolor to żywioł. Zieleń to drzewo, wzrost. Złoto to metal, wartość. Ceglasty to ogień, transformacja.
A w centrum logo? Prosty wiklinowy kosz pełen ziół, ale wyrysowany jak dawny drzeworyt, z celowymi niedoskonałościami imitującymi ręczny druk.
Mistrzowskie posunięcie, przekaz oparty na wiekowej tradycji nie może być opakowany jak nowoczesna, sterylna apteka. To stworzyłoby dysonans. Estetyka ma przywoływać klimat alchemicznej pracowni pełnej dymu i starych ksiąg.
Ta sama bezkompromisowa konsekwencja dotyczy sytuacji ekstremalnych. Wchodzimy w temat przetrwania i zapasów. Jak wykorzystać mądrość pradziadków w mieszkaniu w bloku? Mit wielkiej spiżarni upada, gdy spojrzymy na wyliczenia Ewy.
Tak, to czysta matematyka.
Ona udowadnia, że można zgromadzić zapasy na 3 miesiące dla 6 osób na 50 metrach bez piwnicy. Tajemnica to logistyka przestrzeni. Płaskie pudła pod łóżkami, puste pufy, pawlacze pod sufitem.
Rocznie, czyli około 30 słoików, ale ciekawe jest podejście do węglowodanów.
Zamiast kupować zgrzewki mąki, która łapie wilgoci mole, autorka zaleca pełne ziarno pszenicy w szczelnych wiadrach. Z dodatkiem ziemi okrzemkowej. Zatrzymajmy się tu. Co to robi w jedzeniu? Brzmi jak jakaś brudna metoda. Ziemia okrzemkowa to w 100% naturalny proszek ze skamieniałych pancerzyków glonów. Dla ssaków, czyli dla nas, jest obojętna i jadalna.
Ale pod mikroskopem te drobinki wyglądają jak ostre noże.
Aha, czyli działają na szkodniki?
Kiedy mól lub wołek wejdzie w kontakt z proszkiem, rozcina to jego pancerz i go odwadnia. Genialne, nietoksyczne rozwiązanie na lata.
Niesamowite. A przejdźmy do mięsa. Tyndalizacja. Co to dokładnie jest?
Tyndalizacja to proces potrójnej pasteryzacji jedzenia w słoikach. Przez 3 dni. To gra z bakteriami gnilnymi.
Dzień pierwszy zabija co?
Gotujemy słoiki, co zabija aktywne formy wegetatywne. Ale patogeny potrafią stworzyć pancerne przetrwalniki, odporne na wrzątek. Kiedy słoik stygnie przez noc, przetrwalniki myślą, że jest bezpiecznie i budzą się ze snu.
I wtedy uderzamy po raz drugi. Dzień drugi to ponowne gotowanie, niszczące te wyklute formy. A dzień trzeci dobija absolutnie wszelkie resztki. Dzięki temu mięso staje się sterylne i nie wymaga lodówki. Historyczne zapiski mówią, że takie weki mogą przetrwać nawet 15 lat.
Tak. To wiedza, która ratowała życie przed erą chłodziarek.
Ale jedna rzecz nie daje mi spokoju z tego poradnika. Jajka. Zasada mówi. Zebrane w sierpniu, absolutnie nieumyte, układa się w skrzyni z piaskiem, węższym końcem w dół. Mają przetrwać w temperaturze pokojowej do wiosny. Dla dzisiejszego konsumenta brzmi to jak otwarte zaproszenie dla salmonelli. Czy to bezpieczne?
Kluczem jest słowo nieumyte. Kura nakłada na jajko naturalną powłokę, tak zwaną kutykulą, która szczelnie zamyka pory skorupki. W supermarketach jajka są myte, co zdrapuje tę warstwę.
Czyli jak nie umyjemy, pory są zablokowane i bakterie nie wejdą?
Dokładnie. a ułożenie węższym końcem do dołu sprawia, że komora powietrzna na szerszym końcu nie naciska na żółtko, co zapobiega psuciu. Piasek izoluje od wilgoci. To czysta inżynieria przetrwania.
Skoro o prądzie mowa, poradniki przypominają o zasadzie 48 godzin. Jeśli zgaśnie światło, pełna, nieotwierana zamrażarka trzyma mróz przez 2 doby. I uwaga, pod żadnym pozorem nie wolno ponownie zamrażać rozmarzniętego jedzenia.
Ryzyko zatrucia jest wtedy ogromne.
Zamiast tego trzeba natychmiast rozpocząć tyndalizację i przenieść zapasy z zamrażarki do słoików.
Gotowość na kryzys to przede wszystkim wiedza, jak zarządzać zapasami, gdy technologia zawodzi.
Zbliżając się do końca, podsumujmy te odkrycia. Zrozumieliśmy, jak działa poranny ogień żołądka. Przeszliśmy przez fuzję zielarstwa i punktów akupunkturowych dobieranych przez Dawida. Przeanalizowaliśmy biochemię kompotu spora i plastry z marchewki, alchemiczny design i logistykę tyndalizacji na małym metrażu. Wszystko łączy jedno. Świadome korzystanie z zasobów ciała i otoczenia.
Zgadza się. Ale to wszystko rodzi niezwykle ważne pytanie. Medycyna chińska i słowiańskie cykle ziołowe opierały się na bardzo przewidywalnych porach roku i stałym klimacie.
Tak, zimy były zimne.
Biorąc pod uwagę dzisiejsze gwałtowne zmiany klimatyczne, gdzie w styczniu mamy kilkanaście stopni na plusie, a w maju przymrozki, jak bardzo w nadchodzących dekadach będziemy musieli napisać te pradawne zasady żywiołów na nowo.
Czy ludzki organizm zdoła zaadaptować się do środowiska, które przestało grać według starych reguł?
To jest temat do głębokich przemyśleń.
Zdecydowanie. Mocna myśl na koniec. Zostawiamy was, a właściwie zostawiamy to pytanie w przestrzeni do własnych rozważań i eksperymentowania ze zdobytą wiedzą. Obserwowania własnego organizmu na co dzień. Dziękujemy za dzisiejsze badanie źródeł i wspólną podróż przez te fascynujące materiały. Do usłyszenia!